Tematem dzisiejszego kazania jest pytanie, kim będzie to dziecię? Dzisiejsze kazanie będzie na podstawie fragmentu z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału i skupimy się na wersetach od 31 do 33. Bracia i siostry, jakiś czas temu, no nie wiem, parę dni temu byłem na zakupach i od razu po wejściu do centrum handlowego zostałem przytłoczony ogromem dodatkowych straganów, stoisk, punktów usługowych, w których dominował asortyment związany i kojarzony ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. I można było tam znaleźć niemalże wszystko, co było, co nam się kojarzy w kulturze właśnie z tym świętem. Ozdoby, choinki, prezenty, jedzenie. Te stoły aż uginały się od tych wszystkich rzeczy. I tak się wtedy zacząłem zastanawiać, ile z tych osób, które mijałem, które robiły też między innymi na tych stoiskach zakupy, zna prawdę na temat tego wydarzenia, które jest tak hucznie obchodzone w kulturze, i tutaj użyję cudzysłowa, chrześcijańskiej. I myślę, że jest to, że choć jest to najbardziej celebrowane święto na świecie, to jednocześnie jest ono najmniej rozumiane. I słuchając dziś Słowa Bożego, zastanówmy się, co te święta tak naprawdę znaczą dla nas osobiście. Czy tak jak wiele wydarzeń na świecie jest ono takim czasem celebrowania, w którym najważniejszy jest człowiek? Czy może w centrum tego wydarzenia upamiętniamy boską osobę i boskie wydarzenie? Słuchając dzisiejszego zwiastowania, zastanówmy się, kim dla mnie osobiście jest to dziecię, które ponad 2000 lat temu narodziło się w Betlejem. Kim jest dla mnie Jezus, co zrobił i gdzie On teraz jest i co robi? Na te pytania pomoże nam dziś odpowiedzieć Boże Słowo zapisane w Ewangelii Łukasza. Ostatnio, kiedy nauczałem z pierwszego rozdziału, mówiliśmy o wyłącznie boskim aspekcie zbawienia. Mówiliśmy też o tym, jak Bóg poprzez swojego posłańca realizuje swój boski plan. Zobaczyliśmy też boski wybór w kwestii Marii i boskie błogosławieństwo dla niej płynące z Bożej łaski. I doszliśmy do momentu, w którym Maria dowiaduje się, że Bóg przeznaczył ją do wielkiego zadania. Dziś dowiemy się, jakie jest to zadanie. Powstańmy teraz i posłuchajmy Bożego Słowa. Przeczytam szerszy fragment, wersety od 26 do 38, ale skupimy się, tak jak powiedziałem, na wersetach od 31 do 33. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwanym Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. Oto Słowo Boże. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy ten przywilej i możemy słuchać Twojego Słowa, że je nam zostawiłeś, że możemy Cię poznawać. Proszę Cię, aby to dzisiejsze kazanie było ku zbudowaniu, aby było ku nadziei wielu ludzi, którzy będą go słuchać. Prowadź mnie, Panie, abym mówił zgodnie z Twoją wolą, abym nauczał tak, żeby Tobie się to podobało. Prowadź, Panie, też wszystkich, którzy będą słuchać, abyś otwierał ich serca na działanie tego słowa. Proszę Cię, Panie, o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. I Bóg w rozważanych dziś wersetach od 31 do 33 objawia Marii, do jakiego zadania została ona wybrana. Bóg mówi zarówno jej, jak i nam, że będzie ona matką dla wyjątkowego dziecka. Czytamy o tym w początkowej części wersetu 31. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna. To zdanie dla i tak już przerażonej Marii musiało być dodatkowym szokiem. I myślę, że spowodowało jeszcze dodatkowe zdziwienie. W jej głowie zapewne pojawiły się kolejne pytania. Jak to się stanie? Przecież jestem dziewicą, nie współżyłam nigdy z mężczyzną, nie współżyłam ze swoim już zaręczonym mężem Józefem. A może to się stanie, kiedy już razem zamieszkamy? Nie mieściło jej się w głowie, że może począć się w niej nowe życie bez udziału mężczyzny. I to jest naturalna reakcja. Ale ta Boża zapowiedź dla Marii jest wypełnieniem Bożego proroctwa, które było zapisane w Księdze Izajasza w 7 rozdziale, 14 wersecie. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. I Maria zapewne, jak i wiele izraelskich dziewcząt, znały to proroctwo. Ale myślę, że w swojej pokorze nie przypuszczała, że to jej przypadnie ta łaska i to błogosławieństwo. I po tych słowach, które zapowiadają, że Maria zostanie matką w sposób bardzo osobliwy, cudowny, możliwy jedynie przez specjalną interwencję Boga, padają właśnie z ust anioła w kolejnych wersetach słowa, które ujawnią nam prawdę, kim będzie to dziecię. Od połowy wersetu 31 do końca wersetu 33 poznajemy wraz z Marią podsumowanie całego dzieła Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu Jezus objawia się niejako nasze Jego zbawcze dzieło. W określeniu wielki jest pokazane Jego doskonałe i prawe życie. W tytule Najwyższy, Syn Najwyższego, widzimy Jego boskość. A w obietnicy, że Pan da mu tron jego ojca Dawida, jest zapowiedź jego zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i panowania, a także chwalebnego powrotu. I przyjrzyjmy się teraz tym wszystkim aspektom w bardziej szczegółowy sposób. A więc po pierwsze, anioł przedstawia dziecię z imienia. Czytamy o tym w dalszej części wersetu 31. I nadasz mu imię Jezus. To imię w planie Boga nie jest przypadkowe. Imię Jezus oznacza Jahwe zbawia. Te tożsame imiona, czyli Jozue, Jeszua, to były imiona, które były znane w Starym Testamencie. I to imię miało dać jasną informację, że Jezus będzie Bogiem. Będzie Bogiem, który zbawi grzeszników. Tych, których Bóg wybrał przed założeniem świata. Właśnie po to przyszedł Jezus. Po to, aby dokonać dzieła zbawienia. I o tym właśnie, że Jezus będzie tym oczekiwanym zbawicielem, mówi wiele fragmentów w Nowym Testamencie. I spójrzmy na dwa z nich. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 10 werset. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I w Mateusza, 1 rozdziale, 21 wersecie. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud twój od grzechów jego. Ale czytając cały Nowy Testament, cztery Ewangelie, dzieje apostolskie, poszczególne listy, księgę objawienia, widzimy właśnie, że głównym tematem jest zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Jest to dominujący temat, że On jako Bóg przyszedł w postaci człowieka, aby zbawić grzeszników. Wiemy z tego i czytając całe Pismo, że zbawienie nie jest rzeczą, która jest obca Bogu. Nie jest to dzieło, które jest wykonywane niechętnie. Zbawienie jest wyrazem samej istoty Boga. Właśnie Syn Marii po to się narodził, aby być Zbawicielem i jedynym sposobem, w jaki mógł to zbawienie nam dać, było to, żeby za nas umrzeć, aby zapłacić dług, który człowiek poprzez swoje nieposłuszeństwo miał wobec Boga. Tak więc, jak powiedzieliśmy na początku, w tym imieniu Jezus zawiera się właśnie ta zbawcza śmierć, to zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. To, że Jahwe zbawia, Bóg zbawia. Bóg jest jedynym tym, który może tego dokonać. I po drugie, w wersecie 32, na jego początku czytamy: Ten będzie wielki. I jak mamy rozumieć to stwierdzenie? Co to znaczy wielkość? Parę wersetów wcześniej, w 15 wersecie tego pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza, na jednym z poprzednich kazań czytaliśmy w odniesieniu do Jana Chrzciciela. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Ale tu zauważmy, że przy stwierdzeniu, że Jan będzie wielki, ważne jest to stwierdzenie w oczach Boga, w oczach Pana. Wielkość Jana była przypisana z zewnątrz, nie wynikała z niego samego. Pochodziła właśnie od Boga. Natomiast wielkość Jezusa wynika z niego samego. Jest bezwarunkowa. Przy wielkości Jezusa nie ma dopisku w oczach Pana. Jest po prostu stwierdzenie, że On będzie wielki. I wielkość Jezusa możemy najlepiej zrozumieć, czytając kolejno Ewangelię Jana, 12 rozdział, 41 werset oraz fragment z Księgi Izajasza. I przeczytajmy to po kolei. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił. I co w tym temacie mówił Izajasz? Kiedy Izajasz wszedł do świątyni i przebywał tam, otrzymał wizję, w której zobaczył Bożą chwałę. Czytamy o tym w rozdziale 6, w 3 wersecie. Święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. I Izajasz, mając tą wizję, został porwany tą doniosłością, wspaniałością tego doświadczenia. Był też jako grzesznik przerażony tą wielkością, przerażony chwałą Boga, którą zobaczył. Izajasz, widząc Bożą chwałę, widział też chwałę Chrystusa, ponieważ chwała Chrystusa jest tym samym, co chwała Boga Ojca. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 1 rozdziale 14 wersecie. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. A więc chwała Boga Ojca jest tym samym, co chwała Jezusa, który jest jedną z osób Trójcy Świętej. Jest to ta sama chwała, którą widział Izajasz, którą też widzieli apostołowie w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale na Górze Przemienienia, kiedy zobaczyli chwałę Chrystusa, która jaśniała, kiedy spotkał się właśnie tam, kiedy doszło do tego spotkania na Górze Przemienienia. A zatem, czym jest ta chwała Boża? Możemy powiedzieć, że chwała Boża jest manifestacją Bożych atrybutów. Kiedy w wersecie 32 czytamy, że to dziecko o imieniu Jezus będzie wielkie, oznacza to, że ono poprzez swoje życie zamanifestuje chwałę. To oznacza, że Jezus poprzez swoje życie pokaże boskie atrybuty. Poprzez to doskonałe, prawe i bezgrzeszne życie pokaże atrybuty, które są przypisane Bogu. Mamy zapowiedź właśnie w tym dzisiejszym fragmencie, że poprzez życie Jezusa tu na ziemi zobaczymy Boga, który jest wystawiony na pokaz. Boga, który chce pokazać się swojemu ludowi. Jezus będzie mówił jak Bóg, będzie działał jak Bóg, będzie myślał jak Bóg, będzie wielki jak Bóg. Dlatego, że sam jest Bogiem. I kiedy będziemy studiować dalej Ewangelię Łukasza, zobaczymy boskie atrybuty, zobaczymy Boga w każdym obrazie Chrystusa. W Chrystusie zobaczymy Bożą świętość, Bożą dobroć, Bożą mądrość, Jego wszechmoc, Jego wszechwiedzę. Te wszystkie atrybuty zobaczymy w tym dziecku, które narodziło się z dziewicy. I przejdziemy teraz do punktu trzeciego. Po tym, jak w tej osobie dziecka zobaczyliśmy to zbawcze dzieło, sprawiedliwe życie opisane słowem wielki, czytamy dalej w 32 wersecie: i będzie nazwany Synem Najwyższego. Co oznacza to słowo najwyższy? Najprościej powiedzieć, że to oznacza, że nie ma nikogo wyżej. I to był tytuł, który był zarezerwowany wyłącznie dla Boga. On był dobrze znany Żydom. I użytemu tutaj w oryginale greckiemu słowu odpowiada hebrajskie El Elyon, Bóg Najwyższy. Jest to jedno z imion Boga, które bezpośrednio odnosi się do Jego suwerenności. Nikt nie jest wyższy, nikt nie jest bardziej wzniosły i nikt nie jest potężniejszy niż Bóg. I te wszystkie określenia są przypisane Jezusowi. Łukasz też w swojej Ewangelii tego określenia najwyższy używa też w 6 rozdziale, w 35 wersecie. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego. Odnoszenie się właśnie do Boga jako Najwyższego jest używane w Starym Testamencie, praktycznie we wszystkich księgach. W Pięcioksiągu Mojżeszowym, w pismach historycznych, psalmach, księgach prorockich. I utożsamianie Jezusa jako Syna Najwyższego oznacza, że ma On tą samą istotę, tą samą naturę, co Najwyższy Bóg Ojciec. Można też powiedzieć, że kiedy jesteś synem kogoś, nosisz w sobie tą samą esencję, ten sam rdzeń. Także Jezus jest jednością z Najwyższym Bogiem. Mówi tam o tym też list do Hebrajczyków, 1 rozdział, 3 werset. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty. A sam Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale mówi: gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Odtąd Go znacie i widzieliście Go. I też w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 30 wersecie. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. A więc widzimy z tych wersetów tą prawdę o tym, że Jezus nie jest jakimś tylko Synem Bożym, jakimś prorokiem, jakimś wysłannikiem Boga. Jest Bogiem. I ktokolwiek podważa tą prawdę, popełnia wielką herezję i obraża Boga. Jeżeli nie uznaje Jezusa jako Boga, jako tego, który jest jedną z osób Trójcy Świętej. A więc dotychczas dowiedzieliśmy się właśnie o tej zbawczej śmierci ukrytej w imieniu Jezus, o tym, że to Jego doskonałe, prawe życie będzie związane z tym, że został określony jako wielki i Jego boska natura jest zawarta w tym tytule Syn Najwyższego. Ale to nie jest jeszcze koniec. To, że Jezus przyszedł na świat jako człowiek, aby prowadzić prawe życie, aby umrzeć jako baranek ofiarny za nasze grzechy, nie mówi wszystkiego o Jego dziele. Są kościoły, w których możemy tak w przenośni powiedzieć, Jezus nie został zdjęty z krzyża. W tych kościołach na ścianach wiszą krzyże, na których widnieje figura Chrystusa. I być może bierze się to z niewłaściwego rozłożenia akcentów, niewłaściwego zrozumienia dzieła Zbawiciela, którego częścią jest zmartwychwstanie. U wielu ludzi Chrystus, kiedy widzą postać Chrystusa, Jego figurkę na krzyżu, wzbudza to litość. Ale Jezus nie potrzebuje naszej litości. On umarł po to, aby wypełnić wolę swego Ojca, aby nas zbawić, ale nasza litość nie jest Mu w żaden sposób potrzebna. I dalej, używając też przenośni, możemy powiedzieć, że jako chrześcijanie ewangeliczni wykonaliśmy dobrą robotę, zdejmując w cudzysłowie Jezusa z krzyża. Ale postawmy sobie teraz pytanie, czy na pewno wykonaliśmy tą pracę do końca? Czy po zdjęciu z krzyża posadziliśmy Go na tronie? Bo historia zbawienia nie kończy się wraz ze śmiercią Jezusa na krzyżu, nie kończy się wraz z Jego zmartwychwstaniem i naszym osobistym zbawieniem. I tutaj dochodzimy do punktu kolejnego, punktu czwartego. Koniec historii jest taki, jaki czytamy we fragmencie od końca wersetu 32 do końca wersetu 33. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I z tego fragmentu płynie kilka prawd. Ta zapowiedź, i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida, ma na celu przekonać Marię, że ten, którego urodzi, będzie oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem. Mesjaszem, który dokona dzieła zbawienia. Bo ilekroć prorocy zapowiadali przywrócenie jedności ludu Bożego, jedności Kościoła, całą nadzieję wierzących kierowali do królestwa Dawida. W powszechnej świadomości Żydów bezpieczeństwo ludu Bożego miało zależeć od pomyślnego stanu tego królestwa i uważali, że nie ma nic bardziej odpowiedniego dla urzędu Mesjasza niż wzbudzenie na nowo królestwa Dawida. W związku z tym imię Dawid jest stosowane często w odniesieniu właśnie do Mesjasza. Na przykład w księdze Jeremiasza w 30 rozdziale w 9 wersecie. I będą służyli Panu swojemu Bogu i Dawidowi swojemu królowi, którego im wzbudzę. I w księdze Ezechiela, 4 rozdział. A ja Pan będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja Pan to powiedziałem. I ostatni fragment z księgi Ozeasza. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana swojego Boga i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Krótko mówiąc, anioł oświadczył Marii, że w osobie Chrystusa wypełni się ta przepowiednia, która była znana ze Starego Testamentu, z księgi Amosa, z 9 rozdziału. W tym dniu podniosę upadły przybitek Dawida i zamuruję jego wyłomy. Wzniosę jego ruiny i odbuduję go jak za dawnych dni. I ponadto jeszcze jest fragment, i ponadto ten właśnie fragment, który teraz rozważamy, czyli ten od 32 wersetu do 33, przekonuje nas, że zmartwychwstanie Chrystusa jest punktem wyjścia do jego wiecznego panowania. Bez pokonania śmierci Jezus nie mógłby zasiąść na tronie Dawida. Nie mógłby zasiąść na tronie i władać wszechświatem. I Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale w wersetach od 20 do 25 mówi: Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. A potem będzie koniec, gdy przekaże Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A więc opisując zmartwychwstanie Zbawiciela jako ten pierwszy plon tych, którzy zasnęli, Paweł wsadza te żydowskie oczekiwania dotyczące zmartwychwstania wszystkich w biblijne ramy. Żydzi, opierając się na fragmencie z księgi Daniela z 12 rozdziału, który teraz przeczytam, w owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. a wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. I właśnie Żydzi, którzy opierali się na tym fragmencie, oczekiwali, ci wierzący Żydzi oczekiwali, że wszyscy ludzie zmartwychwstaną od razu po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale Bóg nie w taki sposób ułożył swój plan. On łaskawie posłał swojego Syna we właściwym czasie, wzbudził go też jako obietnicę, że jego lud odziedziczy to życie wieczne, odziedziczy w zmartwychwstałych ciałach w dniu ostatecznym. I tak jak ta żydowska ofiara z pierwocin potwierdzała nadchodzące żniwa, o czym czytamy w Księdze Kapłańskiej w 23 rozdziale w wersetach od 9 do 14, tak samo zmartwychwstanie Jezusa potwierdzi zmartwychwstanie wszystkich umarłych w odpowiednim czasie, który Bóg wybrał, o którym czytaliśmy właśnie w pierwszym liście do Koryntian. A więc Król Jezus jest ostatnim monarchą, który zasiada na tronie Dawida. Jego panowanie już się rozpoczęło. To są niewidzialne rządy, dopóki wszyscy jego wrogowie nie zostaną położeni pod jego stopy. A jego chwalebny powrót sprawi, że jego panowanie będzie widoczne, a jego lud będzie się radował. Więc Królestwo Boże już się rozpoczęło. Król jest już na swoim miejscu. Otrzymał już wszelką władzę na niebie i na ziemi. I tutaj warto wspomnieć, że wśród dobrych i pobożnych chrześcijan występują różnice co do tego, jak będzie wyglądało to ponowne przyjście Chrystusa. Nasz Kościół jako Kościół prezbiteriański pokłada ufność w milenijną interpretację 20 rozdziału Księgi Objawienia. Pokrótce oznacza to, że okres pomiędzy wniebowstąpieniem a powrotem Chrystusa to jest symboliczne tysiąclecie opisane już we wspomnianym rozdziale Apokalipsy. Wierzymy, że Chrystus rządzi teraz duchowym królestwem, które wraz z Jego ponownym przyjściem będzie zastąpione nowym niebem i nową ziemią. Ale do tego fragmentu z Apokalipsy, z 20 rozdziału, należy podchodzić z wielką pokorą. I nie należy wprowadzać podziałów pomiędzy tych, którzy wierzą, że ostateczne utworzenie nowej ziemi i nowego nieba będzie poprzedzone rzeczywistym tysiącletnim panowaniem Chrystusa na ziemi. Ważniejsze w tych różnicach jest to, aby wspólnie pracować nad tym, aby głosić światu, że Chrystus już panuje, że On jest królem tego świata, że On jest tym, od którego wszystko zależy. I aby głosić też konieczność pokuty, aby głosić prawdę po prostu Ewangelii. I chciałbym jeszcze z wami podzielić się, jak w moim życiu najbardziej Bóg mnie doświadczył, dając mi do zrozumienia, że jest Panem i Królem, od którego wszystko zależy. Jak mi pokazał swoją suwerenność. Myślę, że niektórzy znają tę historię, niektórzy może będą ją słyszeli pierwszy raz, ale dla mnie oprócz tego, że Bóg dał mi zbawienie i wtedy stał się moim Panem i Zbawicielem, to w procesie mojego uświęcenia były takie chwile, kiedy było mi trudno. Było trudno mojej rodzinie. I jest to związane ze wszystkimi dziećmi, które Bóg nam dał z Klaudią. Od pierwszej ciąży Bóg doświadczył nas tym, że było wielce prawdopodobne, że nasze dziecko będzie chore. I pokładaliśmy wtedy ufność, że On jest tym, który nad tym panuje, że On to dał, że On to kontroluje i tak zaplanował. Pamiętam takie słowa mojej żony, która powiedziała mi, po tym jak się dowiedzieliśmy, że jest takie podejrzenie, że Miriam będzie chora, ona powiedziała, Bóg ma to pod kontrolą, On wie, jaka ona będzie. Potem Miriam urodziła się zupełnie zdrowa. Następnie Bóg doświadczył nas tym, że podczas drugiej ciąży straciliśmy dziecko. I też to było Jego suwerenną wolą. Króla, który ustala zasady. Króla, który panuje, który daje życie i zabiera. I podczas trzeciej ciąży, gdy Klaudia była w ciąży z Jeremiaszem, była taka niedziela, kiedy wstaliśmy i okazało się, że Klaudia ma krwawienie i musieliśmy szybko pojechać na izbę przyjęć. I te kilka godzin na tej izbie było czasem, w którym modliłem się do Boga i dziękowałem Mu za to, że On jest Panem, że On jest Królem i że On po raz kolejny ustala te zasady. I są też takie chwile w życiu, w których może mniej Bóg nas doświadcza, ale pamiętajmy o tym, aby zawsze uznawać Jego suwerenność, aby uznawać to, że nie nasze zasady, nie nasze myśli, nie nasze pragnienia są ważne, tylko to, co ustalił Król, Król tego świata. I na koniec, bracia i siostry, chciałbym was zachęcić do tego, abyście nie poddawali się wpływowi tego świata. I w tym okresie przedświątecznym, ale też przez cały rok, ale szczególnie w tym okresie, kiedy świat wariuje, jeśli chodzi o zakupy, wariuje, jeśli chodzi o przygotowania, nie zgubili istoty tego wydarzenia, do którego teraz tak wiele osób na świecie się przygotowuje. Pamiętajcie o tym, że to dziecię o imieniu Jezus, które narodziło się ponad 2000 lat temu, z Panny Dziewicy jest prawdziwym Bogiem. Jest Zbawicielem tego świata. Jest wielkim, jest Synem Najwyższego. I obecnie zasiada na tronie jako Król Królów i Pan Panów. A Jego imię jest ponad wszelkie imię. I zadawajmy sobie na co dzień takie pytanie właśnie. Kim dla Ciebie jest to dziecko?